Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara. Barbara Momot. Program dzisiaj realizuje, jest z nami w audycji ojciec Grzegorz Woś. Witam ojcze. Drodzy państwo, dzisiaj zapraszam w tej audycji na taką refleksję nad starzeniem się człowieka. Naszym gościem jest ksiądz profesor Mirosław Mróz i teraz będzie dużo różnych tytułów. Profesor etyki i teologii moralnej, kierownik pracowni tomizmu biblijnego UMK w Toruniu, to znaczy Wydziału Teologii UMK w Toruniu.
Tak jest.
Bóg wszystko, zapłać. Co trzeba powiedziałam, wszystkie...
Nawet za dużo, pani Barbaro. Bóg zapłać, szczęść Boże. Jestem wdzięczny za zaproszenie.
Zaraz się okaże. Temat jest trudny.
Bardziej dla człowieka, który tak, zbliża się już do wieku poważnego, ale jeszcze z tym wiekiem
nie,
starczym.
Nie zmierza się osobiście.
Tak, tak. Nie zmierzam się osobiście, ale przez kontakt, bo opiekuję się aktualnie.
No właśnie, chciałam spytać, dlaczego ksiądz profesor przyjął zaproszenie na taki temat? I proszę.
Tak, bo opiekuję się aktualnie moją mamą, która ma 87 lat, już w 88. No i przy okazji również spotykam różne osoby starsze, koleżanki mojej mamy, które grupują się niejako i poniekąd wokół osoby mojej mamy i no, taką tworzą pewną taką grupę. Tak?
To wspólnotę są serca.
Wspólnotę serca, grupę, koleżanki, które oczywiście znają się doskonale z kościoła. Kościół Świętego Krzyża w Grudziądzu, gdzie proboszczem jest ksiądz prałat Stanisław Andryk. Pozdrawiam serdecznie. I właśnie ta wspólnota taka nieformalna, mógłbym powiedzieć, stała się dla mnie też okazją do zastanowienia się nad tymczasem starzenia się, ale też przy okazji dojeżdżając z Torunia, bo jak gdyby ambuluję między Toruniem, między Seminarium Toruńskim, Wydziałem Teologicznym w Toruniu, a właśnie ulicą Chopina 13, mieszkania 6, gdzie mieszka moja mama.
To zaraz, księże profesorze, mama za godzinkę będzie miała mnóstwo gości.
Na pewno.
Wiadomo, tak.
Tak, tym bardziej, że rzeczywiście ze względu na to, że moja mama mieszka sama, ma do dyspozycji jak gdyby swoje własne mieszkanie, no ma możliwość
przyjmowania
gości. Bardzo chętnie przychodzą różne koleżanki w liczbie właściwej i dlatego też mogę powiedzieć, że mają możliwość czy to spotkania się, zaśpiewania, modlenia się na wysoki regulator, czyli głośno słuchania Radia Maryja i telewizji Trwam, no bo to są czasami takie momenty, gdzie nie dlatego, żeby nie mogły te panie u siebie, ale po prostu we wspólnocie się lepiej ogląda, w takiej...
No i lepiej się też modli.
Modli, tak. Mhm. Razem. I to jest właśnie takie
to właśnie... To ksiądz profesor mówi o obserwacji tej wspólnoty, która skupia się wokół mamy, ale myślę, że też jakimś takim niebagatelnym źródłem doświadczenia jest dla księdza profesora bycie, takie bardzo bliskie bycie z mamą po wielu latach pewnie takiego oddalenia jednak,
tak,
prawda?
No bo studia w Rzymie, studia w Niemczech, potem tutaj w seminarium, 25 lat w Toruniu.
I teraz
powrót jak gdyby do tych
powrót
źródeł.
I takie uczestniczenie w codzienności mamy, a więc codzienności osoby w wieku starszym jednak.
Tak, no i wiele się nauczyłem. Nauczyłem się gotować, prać, sprzątać. No takie rzeczy, powiedzmy, codzienne, które są potrzebne. Zastanawianie się nad tym, na przykład co wrócąc do domu zrobimy na obiad albo na kolację. Wyspecjalizowałem się w gotowaniu rosołu na przykład.
Och, rzeczywiście, to jest strasznie duża umiejętność, księże profesorze, więc gratuluję. Księże profesorze, już właściwie te kilka pytań, które chciałam zadać na początku, a mianowicie, czy w ogóle może ksiądz podjąć taki temat, będąc jeszcze człowiekiem w sile wieku, bo jak mówił filozof i teolog Romano Guardini, właściwie powinniśmy się wypowiadać wtedy, kiedy o starości, wtedy, kiedy jesteśmy starzy.
Tak.
No ale tu tyle doświadczeń, jak wszyscy radiosłuchacze usłyszeli. A więc może tak?
Pani Barbaro, rzeczywiście mam tę radość, no bo dla mnie jest to naprawdę wielka radość, no, być z mamą i po prostu służyć pomocą. Ale ja bym tutaj powiedział nie tyle ja służę pomocą, nie ja służę pomocą, ale to właśnie moja mama, czy te osoby, które ambulują wokół mojej mamy, no, stają się dla mnie pewnie takim wyznacznikiem tego spojrzenia na codzienność, na trud, na zmaganie się. No właśnie, na dotykanie tej przemijalności, nieuchronności upływu czasu i zmian, które dotyczą często zdrowia, kondycji fizycznej, psychicznej, i towarzyszy temu oczywiście bolesna świadomość odejścia też krok po kroku z tego świata, bo widzę, jak no, jest to odchodzenie, gaśnięcie, no po prostu życia, i jest to no, z jednej strony normalne, z drugiej strony można by było powiedzieć tragiczne. Ale przyjmujemy to z wiarą, wiedząc, że też starość jest łaską, tak jak wiek dojrzały jest łaską, jak dzieciństwo jest łaską, jak młodość jest łaską. Przyjmujemy te wszystkie etapy, zwłaszcza te 4 albo 5, jak niektórzy chcą, jak palce jednej ręki. Każdy etap ma swoje wartości, swoje trudy. Tak,
swoje
no i wtedy, co ja mogę powiedzieć, że będąc blisko tych osób starszych, mojej mamy zwłaszcza, mogę dostrzec wartość tej rzeczywistości, tego etapu ostatniego, czyli tego starości, odchodzenia osoby starszej.
I rzeczywiście widzi ksiądz profesor wartość starzenia się?
Tak, ja bym powiedział, widzę...
Bo zadaję to pytanie dlatego, że przecież ksiądz profesor najlepiej wie, no, w całej historii kultury, różni luminarze, filozofowie, pisarze, teolodzy i tak dalej mówili o wartości starości, ale równocześnie o starzeniu się, ale równocześnie mówili o wielkim trudzie.
Tak, ja tak mogę, odpowiadając na to pytanie pani Barbarze, mogę przywołać takie zdanie Cycerona z jego dzieła De Senectute, czyli o starości, że ludzie są jak wino, nie wszyscy na starość kwaśnieją. I trzeba właśnie jak gdyby wydobyć ze swojej natury, bo jesteśmy naturą i łaską, czyli mamy tę rzeczywistość właśnie natury, która nas skłania do tego, że czasami byśmy mogli skwaśnieć na starość, ale przemieniona łaską ta natura sprawia, że przede wszystkim, tak jak Seneca mówił, nie wszyscy na starość kwaśnieją, to ja bym powiedział tyle, że chrześcijanin ma nadzieję i ma zadanie i odpowiedzialność, aby pokazywać światu, że na starość nie skwaśnieje, że po prostu będzie tym, który będzie w stanie dać przykład nie tylko sobie samemu, ale i innym. Dlatego się bardzo cieszę, że jest moja mama jako osoba starsza, 87-letnia, i są przy mojej mamie koło 10 osób, 10 starszych pań, które jako koleżanki, jako sąsiadki też starają się no właśnie nie skwaśnieć na starość. I teraz pytanie, które pani tutaj zadaje, jak to czynić, jak to robić?
No właśnie, co robić? No Seneca nie daje nam chyba takiej perspektywy, czy daje?
Perspektywy
chrześcijańskiej nie daje, bo no, to było jeszcze za wcześnie.
Niestety nie był on ogarnięty. Tak. Oczywiście wszedł w kulisy filozofii jako tej pocieszycielki, jako meditatio mortis, zastanawiania się nad przekraczaniem przemijalności. Ale trzeba też powiedzieć, że chrześcijanin ma zupełnie inną rzeczywistość, ale on też korzysta z tych wartości swojej własnej natury, bo oczywiście, że starość oddala od życia czynnego, osłabia siły fizyczne, pozbawia nas ona wszystkich zmysłowych, jak gdyby, przyjemności.
Cokolwiek by pod tym rozumieć.
Pod tym rozumieć, tak. No i ta bliskość śmierci jest też, która patrzy w nam oczy.
No to jak więc tu nie skwaśnieć?
Więc ja mogę powiedzieć, zanim jeszcze pójdę może do tych wielkich filozofów i teologów, ja odpowiem, jak mi pokazują właśnie te koleżanki mojej mamy, jak nie skwaśnieć. Na przykład jest sąsiadka, pani Gertruda Pasternak, pozdrawiam serdecznie.
Czy te pani słuchają teraz?
Nie wiem.
Nie,
pani
nie wiadomo.
Gertruda Pasternak, specjalistka od kwiatów, która przed swoim blokiem ma tak piękny dywan kwiatów i o nich potrafi opowiadać całymi godzinami. To jest właśnie ta specjalność, która trzyma tę panią Gertrudę, no właśnie, żeby nie skwaśnić, tak. Potem jeszcze nie tylko czyni to dla siebie, bo piękne wazony kwiatów stawia na grobach tych wszystkich swoich koleżanek. Bo umiłowała właśnie taką posługę.
No to jest albo
pani Irena Śliszka, koleżanka też.
Czy ksiądz profesor wie, że będzie musiał teraz wymienić wszystkie 9 pań?
No będę musiał, tak,
z nazwiska, jeżeli już ksiądz profesor zaczął.
No mam nadzieję, że będę wszystkie
Będziemy mieli czas na to.
Tak, pani Irena Śliszka jest specjalistką od ryb w galarecie. Także ta rzeczywistość... I potem jeszcze potrafi niesamowicie pięknie grać na harmonijce ustnej. A potem pani Barbara Zabroń, która jest lokalną poetką naszego przedmieścia chełmińskiego. I przychodzą te panie, które potrafią no właśnie wsłuchiwać się w poezję, którą pani Barbara Zabroń pisze i odczytuje. I mamy wieczory poezji. No coś niesamowitego. Czasami sam się dziwię, że potrafią w ten sposób, można by było powiedzieć, się zabawić. Jeszcze w tym wieku, kiedy są powyżej 70, powyżej 80 lat. A pani Felicja Rajś, która jest specjalistką od pieczonych jabłuszek, a pani Teresa Kielas potrafi niesamowicie opowiadać o sanktuarium maryjnym w Oborach, bo stamtąd się wywodzi, a jako była pielęgniarka potrafi też wszystkim doradzać w lekarstwach, a pani na przykład Teresa Kielas, no wierna do bólu, mógłbym tak powiedzieć, w chodzeniu do kościoła, no pokazuje nam tę wierność zupełnie od innej strony, także, a pani Ania Zamorowska, która jest specjalistką od pieczenia placków ziemniaczanych, więc nie mogą sobie, moja mama nie może sobie wyobrazić piątku bez placków ziemniaczanych pani Ani Zamorowskiej. Więc w ten sposób bym powiedział, no ta grupa no tak się integruje wokół siebie, a pani Elfryda Jandura na przykład, no to jest znajoma, gdzie moja mama może opowiadać o dawnych czasach, bo to jeszcze ją zna właśnie z tych młodych lat. Albo pani Sikorska, która zajmuje się swoim ogrodem i też działką i też potrafi opowiadać i w jesieni czeka już na wiosnę, żeby potem właśnie też owoce tej ziemi przynieść wszystkim i się
to
z tym
szczerze
dzielić.
Mówiąc, przytłoczył mnie ksiądz profesor tymi informacjami. Nie wiem, co dalej właściwie.
No i to są właśnie te sposoby.
Bo pomyślałam sobie o sobie, jak ile jest we mnie aktywności, ile jest we mnie jakiegoś takiego pragnienia, żeby właśnie dzielić się jakąś pasją moją. A no, tutaj
każda z tych pań
można by sobie zrobić rachunek sumienia.
Wykrzesać. Tak. Ja tylko tak opowiadam z tego, co jestem obserwatorem, tak? Więc mogę powiedzieć...
No i myślę jakoś uczestnikiem, bo i te placki ziemniaczane i, tak, te rybki w galarecie, one chyba są konsumowane
w lodówce. Co właśnie są od wczoraj jeszcze na dzisiaj, tak, na kolację, tak.
Rozumiem. Księże profesorze, wróćmy, bo tak, myślę, że...
Więc są też te jasne strony starości.
Dobrze. A zwróćmy się wobec tego do Biblii. Co Biblia? Jest psalm, który, nie pamiętam, 90?
Tak, psalm 90, który mówi o tym, że miarą naszych lat jest 70.
Lat 70, 80,
gdy jesteśmy mocni, a większość z nich to marność
właśnie,
i trud.
No.
I marność, bo szybko mijają, tak, a my odlatujemy.
Tak.
Rzeczywiście, można powiedzieć, że...
Nie jest to optymistyczne według mnie.
Nie jest to optymistycznie, ale psalmista nie idzie tutaj ku marności tego, co się dzieje, ale jest w stanie jeszcze zawołać: Boże, Ty mnie uczyniłeś od mojej młodości, od chwili mojej młodości głoszę Twoje cuda i daj mi też siłę, abym w starości mógł głosić cuda Twojej łaski, żeby te ramiona, którymi Bóg nas otacza, mogły nas przemienić. Właśnie chodzi o tą piękną relację pomiędzy naturą i łaską, że ta moc i siła, która płynie z Ewangelii, z doświadczenia bliskości Jezusa, daje możliwość właśnie nie tylko zobaczenia tej marności, trudu, tego odchodzenia, bólu, cierpienia. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że to obserwuję też moją mamę, że są takie czasy, są noce, gdzie właśnie jest trudno zasnąć, gdzie trudno jest wytrwać, gdzie trudno, kiedy ból doskwiera. Oczywiście, że dzisiaj są środki takie zapobiegające tym wszystkim naszym dolegliwościom, ale z biegiem lat zdajemy sobie sprawę, że no już one zaczynają pomału już być no, takimi medykamentami, tym remedium, które jest niewystarczające, że trzeba rzeczywiście będzie przejść swoją własną mocą i siłą. Ale to wszystko właśnie potrzebne, żeby nie tylko być, powiedzmy, samemu w tej drodze, ale właśnie być z kimś. Oczywiście są te koleżanki, znajome, jest
no
też oczywiście rodzina.
Księdza profesora mama ma szczęście, bo jest syn, ale są osoby...
I są syn, ja bym jeszcze tutaj powiedział, w mojej parafii są też siostry elżbietanki, właśnie siostra przełożona Krzysztofa Kosińska, no też uczestniczy w tej całej rzeczywistości, przynosząc właśnie te wszystkie najlepsze jak gdyby rzeczy ze stołu zakonnego. Więc także te wszystkie rzeczy są aż tak zawstydzające mnie samego, że po prostu mogę.
Ale
tylko...
to jest myślę, sytuacja dość jednak wyjątkowa, kiedy jest mama, która ma syna kapłana, nie powiem, o określonej pozycji też, kapłana, który i syna, który opiekuje się, i to otoczenie też może być zmotywowane do tego, żeby jakoś się skupiać też przy tej osobie.
Ja samą bym obecnością, że warunki takie...
samą obecnością księdza, myślę.
A no są daj Panie sytuacje... Boże, że Pani Barbara to tak dobrze myślę. Odczytuje i ja dziękuję, że Pan dał tę łaskę, że jestem...
Że ksiądz może.
Że mogę, tak? Tak, że, mhm. że i rektor seminarium, i że dziekan Wydziału Teologicznego pozwalają mi na takie kolosalne odjechania z Torunia do Grudziądza, ale chciałbym też powiedzieć, że to też tkwi być może w tym charakterze naturalnym mojej mamy, która już od lat młodych lubiła właśnie drugiego człowieka, bo zawsze pamiętam, że lubiła kontakt z drugim człowiekiem. No może tutaj nadmienię, że moja mama pochodząc z Łąkorza, to jest gmina Biskupiec, ziemia lubawska, wielka ziemia święta lubawska, była współzałożycielką już w 1949 roku koła gospodyń wiejskich. Także już wtedy potrafiły już te kobiety, taką, kobiety
się... skupiać wokół siebie.
No bo może nie tam uczestniczyła w tej rzeczywistości.
No znaczy, ale jeżeli tak, była założycielką,
nie,
to
współzałożycielką.
Znaczy, współzałożycielką.
Aha, współzałożycielką.
Ale to współskupiała wokół tego. Tak, tak może być?
Tak może
dobrze.
Być.
Dobrze. Tak. Ale tu ksiądz profesor powiedział bardzo ważną rzecz, bo przedstawił obraz takiego starzenia się czy starości pozytywnej, ale też pokazał, że w samych osobach starszych musi być jakaś taka tajemnica czy jakiś taki talent. Mama lubiła ludzi.
Tak, to prawda.
Bo inaczej, dlaczego ja chcę, żebyśmy o tym troszeczkę powiedzieli? Bo często ktoś telefonuje i mówi, nie mam nikogo, siedzę sam w domu i tak dalej, i tak dalej. I ja odpowiadam, ale czy pani zadzwoniła do kogoś? Czy pani spróbowała zadzwonić do parafii, włączyć się w jakąś grupę, czy i tak dalej? Co pani sama od siebie wykonała? Jakie czynności?
Ja zdaję sobie sprawę, że oczywiście teraz, kiedy już mama ma 87 lat w ósmym, no to już...
No dopiero co skończyła te 87. Niech ksiądz tak, profesor, nie podkreśla, że to ósmy. Już drugi raz ksiądz profesor powiedział.
Niech będzie.
Nie wiem, co mama na to. Ja byłabym oburzona. Ma 87 na razie.
Dobrze, dobrze. Bije się w piersi, pani
Barbara. No przecież miesiąc temu skończyła dopiero, nawet nie.
Tak, tak. Ale wie pani, Barbara, mogę powiedzieć, że no właśnie, te drzwi domu są aż tak bardzo otwarte, że moja mama, ja już czasami się obawiam, że zbyt otwiera, bo rzeczywiście mieliśmy nieproszonego gościa, który okradł nasze mieszkanie, bo mama oczywiście wszystkim, którzy tylko pukają, otwiera. Oczywiście nic tam szczególnego nie zginęło, ale niemniej takie nadużycia też istnieją. Ze względu na to otwieranie, no tak szeroko tych podwoi i drzwi.
Takie skojarzenie, księże profesorze, ponieważ jak umawialiśmy się na tę audycję, to wspomnieliśmy księdza profesora Janusza Pasierba, który był profesorem, tak. profesorem księdza. A ja księdza Janusza Pasierba świętej pamięci niestety już od 93 roku bardzo często cytuję w tych audycjach i w pewnym czy w eseju, czy również w wierszu wspomina swoją przyjaciółkę starszą, ale równocześnie gospodynię, panią Zinę, która właściwie prowadziła mu troszeczkę dom, która właśnie tak otwierała drzwi, że wszyscy mogli wejść. I on nawet popełnił wiersz na ten temat. Mam wprawdzie tutaj tomik przed sobą, ale pewnie nie znajdę tego akurat wiersza. Otwierała drzwi i wpuszczała wszystkich, nawet narażając się, to co ksiądz profesor powiedział, na niebezpieczeństwo.
Tak, tak. To właśnie mieliśmy taki przypadek. Mama nawet się nie zorientowała, że to mogła być osoba, która nadużyła właśnie tej
gościnności serca.
Tak jest, tak.
Drodzy Państwo, dzisiaj w audycji dla chorych, jak Państwo słyszą, snujemy refleksję, właściwie ksiądz profesor Mirosław Mróz, który jest gościem tej audycji, snuje refleksję na temat starzenia się. Za chwileczkę zaprosimy Państwa do włączenia się w tę rozmowę o starzeniu się. Jest godzina 13:27. Jeszcze chwileczkę porozmawiamy ze studia. Proszę
tak,
bardzo.
Ja bym może pozwolił sobie, bo sądzę, że te wieczory poezji, które odbywają się, kiedy przychodzą panie i przychodzi pani Barbara Zabroń ze swoim zeszytem, gdzie tak. Odnotowuje te wszystkie swoje poezje. Niech mi będzie wolno przeczytać taką poezję o Radiu Maryja, bo to jest... trzeba to powiedzieć, pani Barbaro, że...
Nie wiedziałam, że to będzie równocześnie taka laudacja.
To niech nie będzie moja laudacja, tylko właśnie tych osób, które rzeczywiście przeżywają blisko obecność radia i telewizji Trwam. A więc wiersz pani Barbary Zabroń, sąsiadki z naprzeciwka, z ulicy Chopina w Grudziądzu.
Bez numeru domu, proszę.
Bez numeru domu, dobrze. Radio Maryja. Nasze życiowe ścieżki, nasze życiowe drogi prowadzą nas często w Radia Maryja progi. Puk, puk, puk i zaraz drzwi ktoś nam otwiera. Pukamy najczęściej, gdy ból nam doskwiera. Gdy toczy się walka o moje zdrowie, gdy złą diagnozę lekarz mi powie, gdy tłumy ludzi koło mnie przechodzą, gdy wszystkie terapie i lekarstwa zawodzą, gdy nie ma czasu moja rodzina, szalenie długa jest każda godzina, a Radio Maryja ze mną rozmawia i moc Ducha Świętego we mnie odnawia i staję się silny i jestem bohaterem. Jak to się robi? Tego ja nie wiem. Spróbuj też znaleźć się na Radia Maryja podwórku i niekoniecznie wtedy, gdy szukasz ratunku. Będziesz też silny, będziesz wspaniały, bo słowa z Radia Maryja moc Ducha Świętego ci dały.
No, dziękuję.
Proszę bardzo, to nie moje słowa, nie chciałem robić tutaj laudacji, ale to są słowa i takie odczucia też...
I myślę, że takie odczucia ma wielu radiosłuchaczy naszych, którzy mówią, że dzięki właśnie Radiu Maryja nie są sami.
Nie są sami, tak. Oczywiście.
To jest wielki cud. Księże profesorze, chciałabym, właściwie już jest 13:30, więc moglibyśmy oddać głos radiosłuchaczom, ale dobrze by było może jeszcze powiedzieć o tym, jaka odpowiedzialność osób towarzyszących ludziom starym. Co my powinniśmy właściwie robić? Jak na to ksiądz jest przykładem tego, co
pani
można
Barbaro,
robić.
Zbytek łaski,
ale
że
dobrze
pani
byłoby,
Barbara,
żeby jakoś tak jakimś takim wezwaniem chociaż zakończyć tę refleksję.
Ja bym powiedział, troszczyć się o takie drobnostki, o takie minimalne rzeczy, o jakąś taką tylko obecność.
Najpierw obecność.
Obecność, nie? To jest najważniejsze. Potem rzeczywiście przy takich uroczystościach jak urodziny, imieniny, rocznice, to są bardzo ważne rzeczy, żeby po prostu o tym nie zapominać, bo mimo, że ta osoba może pomówić, że nie czeka, już nie liczy lat i tak dalej, ale właśnie ona też...
Te dowody pamięci czeka, tak.
Bardzo są potrzebne. I potem samemu się pytać, co sprawia radość twojemu starszemu sąsiadowi, twojej starszej sąsiadce, jak pani Felicja na przykład Rajś wie, że mojej mamie sprawiają radość i pieczone jabłuszka, no to nie ma nie ma wieczoru, który można by było powiedzieć, można te jabłuszka znaleźć na stole u mojej mamy. Ale też no, troszczyć się o takie drobnostki, jako kwiaty na stole. Na przykład, kiedy przychodzi do mojej mamy ksiądz Paweł Murawski z mojej parafii, no to no, moja mama się cieszy, że ksiądz przychodzi, że może się, może kolejny raz zapytać, a czy ksiądz zna Łąkosz, czy ksiądz był w sanktuarium maryjnym w Ardęgowie, a ksiądz Paweł z wielką cierpliwością.
A więc następna cecha osób towarzyszących to cierpliwość.
To cierpliwość,
cierpliwość.
Tak.
Potrzeba... Wysłuchiwanie, bo często musimy wysłuchiwać setki razy tego samego.
Tak, trzeba po prostu mieć tutaj, no, tak sądzę, no bo może to zdenerwować, który raz ta osoba o to pyta, ale to jest ta...
To ja biję się w piersi. Czyli moja mama ma 93 lata.
Ale ja nie mówię, że ja mam taką cierpliwość. Mówię, że to ksiądz wikariusz z parafii Świętego Krzyża, ksiądz Paweł, który do mamy przychodzi, ma taką wielką cierpliwość, że potrafi właśnie tego wszystkiego wysłuchiwać. Tak.
Księże profesorze, oddamy głos radiosłuchaczom?
Proszę bardzo.
Tak? Dobrze. Drodzy Państwo, gościem dzisiejszej audycji jest ksiądz profesor Mirosław Mróz, profesor etyki i teologii moralnej, kierownik pracowni tomizmu biblijnego na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu. To rozmawiamy, to raczej ksiądz profesor mówi o starzeniu się, właściwie o blaskach starzenia się.
O jasnych
stronach.
Tak, stronach.
A teraz pewnie radiosłuchacze powiedzą nam o tych ciemnych i będziemy musieli jakoś się do tego ustosunkować, księże profesorze. Drodzy Państwo, mogą Państwo telefonować do nas, rozmawiać przede wszystkim z księdzem profesorem. Nasze telefony 655-23-56 to numer kierunkowy. Polska Północna, Południowa, to oczywiste. Dwa telefony w naszej rodzinie, 536-600-100, 536-600-200 i dwa telefony dla radiosłuchaczy z zagranicy, 655-23-33, 655-23-66, 48-56 kierunkowy z USA i Kanady, 011-48-56.
Thank you.
Drodzy Państwo, dzisiaj w audycji dla chorych snujemy refleksję na temat starzenia się. Już odbieramy telefony. Halo? Halo? Halo?
Słucham.
Tak, słuchamy Panią.
Pani Barbara?
Tak, słuchamy.
To kochana Pani Barbara, ja się nigdy nie mogę do Was dodzwonić.
Ale się dzisiaj Pani dodzwoniła i bardzo się
troszeczkę
cieszymy.
Troszeczkę głośniej, bo ja jestem przytupiony, mam głos już.
Słuchamy Pani głosu.
Ja się dzwonię do Was, mam już 94 lata, minęło mi.
No to aleluja i do przodu.
No i chciałam się coś, jak ten ksiądz teraz pięknie rozmawiał, ja też tak jestem już chora, co 6 lat po wypadku. No i jestem w domu, no teraz mnie odwiedzają takie sąsiadki dwie, a te starsze sąsiadki pomarły. No i mam rodzinę, to syn i synowo mnie się opiekują. I mam wnuków, no już tyle lat, i mam dzieci takie dobre. No mam proszę, 5 dzieci, piękne. No ale w Warszawie jest jedna, jeden w Słupsku, no są daleko. Teraz my mieli 3 wesela w rodzinie. No i tak się bardzo wnuczki cieszyły, że babcie jeszcze zabrali, ubrali mnie do kościoła.
To są właśnie te małe radości, które można przeżywać w starszym wieku, właśnie pójść do kościoła. Teraz mogę tylko też powiedzieć, że przyjechały kuzynki z Olsztyna do mojej mamy, kiedy mnie nie było w czasie wakacji, i też wzięły moją mamę praktycznie siłą i poszły do kościoła parafialnego. To dla mojej mamy była największa radość. Tak to jest, właśnie te radości, takie małe, zwyczajne, ubrać się codziennie, zachować właśnie ten rytm dnia, to też jest bardzo ważne, bo ja widzę tak przy mojej mamie, żeby nie zaniechać.
Pewna
właśnie nawet
dyscyplina
tak,
życia,
tych prostych
tak,
czynności. Rano wstać, ubrać się, bo to są dla osoby starszej, to już jest no, pewien wysiłek i to już nie mały, ale jednak jeszcze kiedy no pewnie sądzę, że tak ta osoba, która to jeszcze widzi, że może, jest to taka mała radość, która cieszy i daje no, siłę woli i optymizm.
Dziękujemy Pani bardzo za to świadectwo i szczególnie cieszymy się, że Pani jest w otoczeniu kochającej rodziny. To jest bardzo ważne. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Katarzyna z Podlaskiego.
Witamy Panią.
Dziękuję za tę audycję i zadzwoniłam, żeby się podzielić swoimi refleksjami na temat starości. Ja mam 48 lat, ale w tej chwili no też już myślę o starości i tak pomyślałam, że najlepszym sposobem, żeby pięknie przeżyć starość, to jest już myślenie o tej starości wcześniej i budowanie relacji na starość w wieku średnim, gdzie jeszcze są małe dzieci.
Zapewne.
Angażować się.
Zapewne, tak, to jest bardzo ważne. Tutaj możemy powiedzieć, że to się już odzwierciedla, bo kiedy pani pokazuje właśnie, że też myśli o osobie już właśnie w tym wieku dojrzałym, ale też pewnie zapewne pani patrzy na te inne osoby i też daje świadectwo swoim własnym dzieciom, że to spojrzenie jest tak bardzo ważne, bo człowiek musi się przygotować do tej rzeczywistości, nie zdradzać radości i po prostu wchodzić w tę rzeczywistość no, tego dynamizmu wewnętrznego, bo człowiek, który zaczyna się starzeć, no właśnie ma możliwość takiej większej refleksji, bo już ma czas, nie ma sił, ale są noce, są chwile, kiedy jest się samemu rzeczywiście i może jeszcze nad tym wszystkim myśleć. Też jest pewna
rzeczywistość. Pani Katarzyna jest jeszcze z nami?
Nie tak, ma? Tak, ja tak. Słucham.
Pani Katarzyno, to...
Ta wrażliwość też jest tak ważna, żeby w sobie wyrabiać, nieprawdaż? W stosunku do drugich,
tak,
do własnych dzieci.
Tak, mieć swoje życie,
dostrzegać właśnie te małe, drobne rzeczy, które potem, kiedy człowiek będzie starszy, będzie mógł odwzajemnić, bo będzie je już widział, będzie dostrzewał. Więc ten cały spokój, wrażliwość, wdzięczność, pewna mądrość życiowa, którą człowiek już dostrzega, będąc
w wieku dojrzałym,
no daje pewne spojrzenie, że potem ten spokój, wrażliwość, wdzięczność, mądrość może się uwypuklić w wieku starszym, kiedy
będzie owocować.
Będzie owocować właśnie.
Pani Katarzyno, ja chciałam, bo myśmy jakoś tak weszli w pani wypowiedź i pani chciała jeszcze coś dopowiedzieć, prawda?
Tak, chciałam poradzić osobom, które mając dzieci małe, bo wiem na swoim przykładzie, jak koleżankom proponowałam do kółka różańcowego, żeby wstąpiły, czy na próbę chóru przyszły, bo też należy do chóru parafialnego. I wszyscy się wymawiają, nie mam czasu, muszę pracować, gotować, sprzątać. Jeżeli się tych relacji w tym wieku nie zbuduje z koleżankami z pracy, bo każdy jest zabiegany swoimi zajęciami, to później się człowiek obudzi, że na stare lata jest
sam. Będzie sam, tak.
Tak. Dlatego
to jest wielka prawda, tak.
Wiem, że nie chcę być ciężarem dla dzieci, bo rozumiem, że dzieci mają swoje życie i później właśnie jest taka pokusa, że jeżeli ktoś nie ma tych relacji zbudowanych wcześniej, obciąża swoje dzieci tym, że wzbudzają w nim poczucie winy, że ty mnie zostawiasz, że jestem sama, że nie masz czasu dla starej matki, tak?
Tak. Dlatego... jeszcze chyba jest jeszcze taki aspekt, że nie budując relacji, właśnie nie budujemy swojego świata, prawda? Jeżeli będziemy starsi, to nie będziemy mieć swoich zainteresowań, swojego świata. Ja mam przed sobą dwie książki. Wanda Krzemińska, Starość rośnie wraz z nami. Warto o tym myśleć. Tak. Kinga Roszkowska, Wiśniewska Roszkowska, Starość jako zadanie. To są stare pozycje, wydane jeszcze w dawnym wydawnictwie Pax, ale bardzo mądre, pokazujące, że właśnie do starości trzeba by się przygotowywać.
Ja bym tutaj odwołał się do być może już znanego tego listu Jana Pawła II do braci i sióstr ludzi w podeszłym wieku. Tak. To jest bardzo ciekawy list i
mamy,
sądzę, że każdy ze starszych powinien te słowa naszego wielkiego, świętego Jana Pawła II, naszego rodaka, przeczytać. One są niesamowite i tam Jan Paweł II w pewnym momencie cytuje poetę, jego pewnie ulubionego
Norwida.
I wtedy tam przywołuje ten fragment, gdzie mówi, że nie tylko, że przyszłość ma wieczność, ale i przeszłość wieczności jest dobą. Czyli po prostu...
Proszę to skomentować możemy jakoś, właśnie, nasze przełożyć na ludzki język.
Na ludzki język. Ja tak. Właśnie widzę właśnie to w tym zabiegu, jak gdyby poetyckim Jana Pawła II, że on odczytuje, że to, co już teraz czynimy, albo co już czyniliśmy, a co reflektując możemy jak gdyby wydobyć tę wrażliwość, głębię tego już przeżytego dziedzictwa, opowiadać już drugim, nawet w tym swoim dojrzałym wieku, po to, aby ta wieczność nie była tylko pewnym oczekiwaniem, ale już tutaj była tym budowaniem z przeszłości. Jest takie łacińskie słowo memoria futuri, że ta pamięć
przyszłości,
tak, jest, która wydobywa się z tych przeszłości. I to potem to
musi
owocuje.
Na czymś bazować,
tak,
po prostu. Nie
musi
może
mieć
być
budulec.
Tak,
musi mieć budulec, tak jak pani tutaj pięknie powiedziała. Tym budulcem mogą być wspomnienia, ale właśnie tym budulcem są też relacje wzajemne. Czy to w rodzinie, czy to w sąsiedzkich w spotkaniach, relacjach, które mogą owocować.
Życie pełniejsze. Tak,
tak
pełne
owocować
życie.
I staje się człowiek starszy dzięki temu właśnie pełen jeszcze młodości i nie kwaśnieje, jak mówił Cycerun.
Księże profesorze, pani Katarzyno, pozdrawiamy panią serdecznie, odbieramy następny telefon. Halo?
Niech będzie pochwalany Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Trzeba zauważyć bardzo ważną sprawę, a mianowicie, że starość zbliża nas do wieczności. I dla nas wielkim wzorem, niekwestionowanym, są święci. Co jest ciekawe, że gdy dla ojca Pio ukazała się Matka Boża, powiedziała mu te słowa: synu, gdyby ludzie wiedzieli, co to jest wieczność, nie byłoby nieświętych na ziemi.
Prawda to. Dziękuję, dziękuję za te
Dziękujemy
słowa.
Bardzo.
Za te słowa.
Nie wiemy, kto je wypowiedział, bo pan się nie przedstawił, ale to ważne, to słowa są ważne.
Tak, jak tutaj mówiliśmy o tych relacjach z żywymi, można by było powiedzieć w rodzinie i z krewnymi, z koleżankami, z sąsiadkami, ze wszystkimi, którzy nas otaczają, ale trzeba też budować tę relację z tymi, którzy są już po drugiej stronie. Oczywiście to są nasi wierni zmarli, bliscy, z którymi dzieliła nas rzeczywistość miłości, ale też musimy budować ze świętymi w niebie. Dobrze, że jesteśmy teraz w kontekście wszystkich świętych. Jest teraz taka piękna tradycja robienia czy czynienia tych procesji z relikwiami. To właśnie chodzi o to, żeby się już za życia zaprzyjaźnić ze świętymi w niebie, mieć ukochanego świętego, który jeżeli będziemy my o nim pamiętali,
to
ja mam tego błogosławionego Mirosława.
Tak.
Od 3 lat mam takiego właśnie Mirosława z Chorwacji. Takiego chorwackiego popiełuszkę, takiego, który oddał życie. No i po prostu właśnie mam też takiego
ja
miłego.
Ja też mam kilku.
Już tutaj bardzo też ważna sprawa, kiedy jesteśmy w wieku dojrzałym, a nawet w tym pierwszym, kiedy rodzą się dzieci, żeby dać imiona chrześcijańskie. Tutaj tak, mógłbym tak ważne. Zaznaczyć, żeby po
Nowy
prostu
wątek,
mieć swojego księży. Własnego. Tutaj wywołuję taki zupełnie inny temat, ale on jest bardzo ważny, żeby potem mieć takiego przyjaciela, który...
Przyjaciela towarzysza.
Tak. No i oczywiście anioł stróż. To jest na pewno ten towarzysz.
Dziękuję bardzo. Odbieramy następny telefon, jeżeli jest. Halo? Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Krystyna z Jedlicza.
Witamy pani Krystyno.
Tak się przysłuchuję. No i właśnie, bo ja tak skończyłam 22, 84 lata. Obróciło mi się na 85. Ale jestem Panu Bogu wdzięczna, bo jestem aktywna pomiędzy, ponieważ jestem schorowana. No, od młodych lat miałam takie kalectwo, ale to nie będę wspominać. Ale co, właśnie słyszałam, jak tu jedna osoba mówiła, że trzeba się przygotowywać.
No właśnie, pani Katarzyna,
właśnie
tak.
Do, wobec otoczenia wnuków. Ja jak byłam młodsza, strasznie owdowiałam już 25 lat temu, ale tą miłość przyłożyłam na wnuki. Strasznie kochałam. Do przedszkola i do... pierwszej klasy na rowerze włożyłam, w koszyczku i na bagażniku. Strasznie lubiłam, do lasu chodziłam, wszędzie. Potem dzieci podrosły, wnuki, jeździłam na pielgrzymki. To do Częstochowy, to do Lichenia, to na spotkanie Ojca Świętego ze synem. Te wnuki brałam i tak my jeździli.
Ale... Pani Krystyno, ponieważ mamy mało czasu, to zapytam jeszcze, czy to tak? owocuje, czy w związku z tym ma pani kontakt z wnukami dobry teraz?
Tak, ale teraz właśnie chciałam nadmienić. Wnuki to już takie dorosłe.
No
jedna
tak.
skończyła
no tak,
studia, oczywiście. Drugi znowu szuka pracy, w gimnazjum skończył, liceum, szuka pracy. No to mają kolegę, mają koleżanki, trzeba się z tym pogodzić. Ale tak, mają inne zainteresowanie. Poszli do szkoły, uczy w szkole niepełnosprawne, tak, po studiach. I to znaczy się, trzeba się z tym pogodzić, że przez okno, dzień dobry babciu, czy to, więcej nieco. Jak były imieniny moje, 80, spotkanie rodzinne zrobił mi syn, a teraz... u nas jest nawet dom starców, ale taki rehabilitacyjny. Ale proszę, ja was, po co ja pójdę zajmować miejsce? Ja mieszkam z rodziną, ze synem młodszym. Bardzo jest dobry dla mnie.
A no właśnie, a więc ten pani wysiłek, czy pani takie serce zaowocowało teraz tym, że pani jest w rodzinie.
Tak jest.
Ale jeszcze przerwę. Jeżdżę rowerem do kościoła na Różaniec. Na tego, taka jestem aktywna.
No to dzięki Bogu.
No to pani jest jak ta biblijna Anna, która miała 84 lata i też cały czas spędzała w świątyni, w kościele. Mm-hmm. Swój czas.
I doczekała się Jezusa.
Tak.
Pani Krystyno, bardzo dziękujemy, ponieważ mamy następne telefony, więc dziękujemy serdecznie, pozdrawiamy i cieszymy się, że pani jest otoczona miłością rodziny. Słuchamy. Halo?
Halo, szczęść Boże, mówi Barbara z Warszawy.
Witamy pani Barbara.
Ja chciałabym zwrócić uwagę na taką rzecz. Jest naprawdę, wydaje mi się, bardzo ważne, żeby dzieci wychowywać już w szacunku do dziadków. I to jest chyba jakaś ogromna rola rodziców, bo jeśli dzieci widzą, że rodzice mają dużo szacunku dla babci, dla dziadka, prawda, dla ich życia. No ja nie pamiętam, w dawnych czasach to się nawet do babci nie mówiło per ty, człowiek by nawet nie śmiał powiedzieć do babci, do dziadka per ty. No, niektórzy w rękę całowali babcię. Bo całowała matka, to i dzieci całowały, uważały, że to jest normalne, prawda? Babcia nie mogła sama pójść, trzeba było z babcią pójść, czy babci pomóc coś dźwignąć, babci coś pójść załatwić.
No tak,
i to było normalne. Wydaje mi się, że jeśli tak się wychowuje, to i nasza starość będzie inna, bo tych dzieci
tylko wejdę w słowa tutaj drogiej słuchaczki i powiem, że mamy to przykazanie czci ojca swego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi i aby dobrze ci się powodziło. No, my zapominamy o tej sekwencji dalszej. A tutaj trzeba też powiedzieć, że właśnie w tradycji żydowskiej było tak, że jak syn czy córka usłyszeli tylko kroki nadchodzącego rodzica, to nie siedzieli, tylko od razu wstawali z miejsca. To była ta obecność rodzica jako obecność Boża. Tutaj no to jest bardzo ważne, żebyśmy zachowali tę pamięć, że ojciec i matka...
Że my budujemy też swoją przyszłość.
Tak, że ojciec i matka są obecnością Bożą wśród nas. I tutaj...
Tak, ja nawet nie mówię, że może każda uroczystość powinna być wielka i rodzina, ale przynajmniej ta 60, ta 70, 80, już nie mówiąc o 90, to jest duży zjazd rodzinny. Wtedy dzieci widzą, kto jest ważny. Babcia siedzi na głównym miejscu, czy też dziadek. Wszyscy podchodzą, witają się, szanują, prezenty wysyłają, a życzenia na święta. Przecież to zawsze trzeba, to daje, tylko rodzice mogą dać taki przykład, prawda? Wtedy dzieci myślą i oni w to wchodzą naturalnie. To nie jest żaden rozkaz, zakaz, nakaz. Tak. Dlatego, że to część życia i część Pana Boga w naszym
Dziękujemy bardzo.
Tak,
dziękujemy
bardzo. Bardzo ważny głos.
Tak, bardzo ważny wątek głos. Jeszcze. Myśmy tutaj chcieli mówić o tych obowiązkach, ale prawda, odpowiedzialności naszej, ale to tak właśnie. Może następne spotkanie, księże profesorze, jakieś jeszcze będzie. Odbieramy ostatni już telefon. Halo, słuchamy? Halo? Halo, słuchamy? Słuchamy, halo?
Proszę głośniej.
Słuchamy, my panią bardzo dobrze słyszymy.
Ale ja mało słyszę, proszę głośniej.
Ale to my słuchamy pani głosu i pani głos jest ważny. Pani głos słyszy.
Już mogę mówić?
Tak, oczywiście.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Maria zawsze dziewica.
Emerytowana nauczycielka w starszym wieku, 81 lat. Samotność w tym wieku, kiedy nauczonym było dużo mówić z ludźmi, jest okrutna. Tak się zrządziło, czas się tak przeszedł, że wychowałam dzieci, wszystkie po wyższych studiach, ale nie mogły. Ale pracują daleko, daleko. Nie chcę mówić, bo by ludzie poznali, gdzie. Mieli na ich dzieci. A chciałam jedno podkreślić, że w obecnym czasie czuję żal, że zambony nie słyszę, absolutnie nie słyszę o tej szacunku, o starości, żeby wychowana była młodzież w starości. I czytanki dawniej były takie, że nawet dla młodszych klas, to jak byli starsi ludzie, to... po prostu w nocy sprzątali śniegi wielkie. Ja wiem, bo ja uczyłam w kilku szkołach, w kilku miejscowościach.
A dziękuję pani za ten głos. Tak, mogę tylko zapewnić, że przyszłą homilię, przyszłe kazanie poświęcę tej kwestii starości. Tak.
Dziękujemy pani bardzo serdecznie. Dziękujemy. To nie będziemy już dalej prowadzić rozmowy, bo pani już wypowiedziała to, co jest istotą, prawda?
Tak,
tutaj,
tak.
Co było chyba najważniejsze.
Po prostu, żeby to, ta starość stała się błogosławieństwem no, dla, nie tylko dla nas, ale dla tego, który tę starość przeżywa, ale dla tych, którzy są wokół. Ja muszę powiedzieć, tutaj świadomie wypowiedziałem to słowo błogosławieństwo, bo dla mnie też było wielkim zaskoczeniem dla kapłana, proszę sobie wyobrazić, jak bardzo ważne jest błogosławienie nawzajem siebie. My to zapominamy, że ja wiem, jak mama czeka na to, żebym podszedł, żeby mi pobłogosławiła, kiedy wyjeżdżam do
krzyżyk
pracy, krzyżyk na czole, ale też widzę, że takie proste gesty, które są jak gdyby no, nic nieznaczące dla nas, krzyżyk na czole i dla osoby starszej jest niebywałym umocnieniem i niebywałą siłą. To tylko tak na marginesie tego słowa błogosławieństwo starości.
Księże profesorze, na koniec, ale przez jedną minutkę, bo ja na końcu chcę przeczytać jeszcze wiersz. Może na koniec jeszcze proszę wypowiedzieć swoją życzliwość wobec...
Ja chciałem oczywiście pozdrowić moją mamę, a wraz z moją mamą te wszystkie koleżanki i tych, którzy z moją mamą tę starość w taki sposób właśnie przeżywają.
Piękny
a więc dziękuję
twórczy,
pani Gertrudzie, pani Irenie, pani Barbarze, pani Bożenie, pani Felicji, pani Teresie, pani Elfrydzie, pani Jadwidze, pani Ani, księdzu proboszczowi, prałatowi Stanisławowi, księdzu Pawłowi, wszystkim wikariuszom z parafii, a też siostrom Elżbietankom z ulicy Bydgoskiej, przede wszystkim siostrze przełożonej Krzysztofie Kosińskiej. No po prostu wszystkim, którzy w jakiś sposób uczestniczą i dają radość z tego mojego też
bywania. Profesor ma poczucie, że mama jest otoczona tyloma życzliwymi ludźmi. To też jest ważne, takie poczucie bezpieczeństwa.
Mogę spokojnie tak? właśnie
to
też wykonywać moją
oczywiście.
Pracę. Tutaj w Toruniu na rzecz seminarium czy wydziału teologicznego.
Tak, dziękuję bardzo. Księże profesorze, jeszcze nie dziękuję księdzu, chociaż mamy minutkę do końca. Chciałam przeczytać wiersz czy modlitwę o dobrą starość księdza profesora mistrza Tomasza Zakwinu.
Proszę bardzo, tak jest to znane, ale na pewno zawsze bezcenne.
Bo to będzie taka też takie memento dla samych osób starszych, bo tak mówiliśmy dzisiaj troszeczkę w sposób taki łagodny bardzo i troszkę...
O jasnych stronach starości, przede wszystkim.
Ale teraz nie powinniśmy zapominać, że ze starością wiążą się też i uciążliwości ciała, to wiadomo, ale też uciążliwości wynikające z charakteru, z psychiki i tak dalej.
Oczywiście, tak.
Panie, Ty wiesz lepiej aniżeli ja, że się starzeję i pewnego dnia będę stary. Zachowaj mnie od zgubnego nawyku mniemania, że muszę coś powiedzieć na każdy temat i przy każdej okazji. Odbierz mi chęć prostowania każdemu jego ścieżek. Uczyń mnie poważnym, lecz nie ponurym, uczynnym, lecz nie narzucającym się. Szkoda mi nie spożytkować wszelkich zasobów mądrości, jakie posiadam, ale ty, panie, wiesz, że chciałbym zachować do końca paru przyjaciół. To ważne, prawda? Wyzwól mój umysł od niekończącego się brnięcia w szczegóły.
Zamknij mi usta w przedmiocie mych niedomagań i cierpień w miarę, jak ich przybywa, a chęć wyliczania ich staje się z upływem lat coraz słodsza. Nie proszę o łaskę rozkoszowania się opowieściami o cudzych cierpieniach, ale daj mi cierpliwość
wysłuchania ich. Tak, właśnie.
Nie śmiem Cię prosić o lepszą pamięć, ale proszę Cię o większą pokorę i mniej miej zachwianą pewność, gdy moje wspomnienia wydają się sprzeczne z cudzymi. Użycz mi chwalebnego poczucia,
że mogę się czasami mylić.
Zachowaj mnie miłym dla ludzi.
Tak, choć z niektórymi z nich doprawdy trudno wytrzymać.
Nie chcę być świętym, ale zgryźliwi starcy to jednak ze szczytów osiągnięć, to jedno ze szczytów osiągnięć szatana. Daj mi zdolność dostrzeżenia dobrych rzeczy w nieoczekiwanych miejscach i niespodziewanych zalet w ludziach. Daj mi, Panie, łaskę mówienia o dobroci drugich.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, to była modlitwa o dobrą starość świętego Tomasza z Akwinu, a naszym gościem dzisiaj w audycji dla chorych był ksiądz profesor Mirosław Mróz z Wydziału Teologii UMK w Toruniu. Bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam księdza, mamę i te wszystkie przyjaciółki. Dziękuję wszystkim radiosłuchaczom, którzy słuchali tej audycji, którzy włączyli się w nasze rozmowy ojcu Grzegorzowi za realizację programu, a za tydzień zapraszam na spotkanie w temacie hospicjum w środowisku wiejskim. Jest to jedyne hospicjum wiejskie w Polsce. Będziemy gościć księdza pana doktora Pawła Grabowskiego z hospicjum podlaskiego i różnych inne jeszcze osoby. Już kończymy, bo już dwie
minuty. Bóg zapłać, Pani Barbaro.
Szczęść Boże, żegna się Barbara.
Szczęść Boże.